plakat, który zapowiada wystawę, znak, który nas potem poprowadzi dalej do przestrzeni, gdzie znajdują się prace Ryszarda Hungera. Prace rozmawiają między sobą. Ta przestrzeń jest ważna, podziały są ważne, dialog między obrazami, porządek, a czasami zaburzenie tego porządku. Także może wejdźmy do środka, zobaczymy obraz, który jest tym samym obrazem, tym samym znakiem, który jest na zewnątrz. Ma taką formę, że właściwie wskazuje nam takim szpikulcem kierunek zwiedzania. Ten kierunek zwiedzania jest troszkę inny niż nasz naturalny. Chyba nasz naturalny to jest tak jak wskazówki zegara. A tu jest to zaburzenie, tak jak w sztuce Ryszarda Hungera. Jest porządek, a on jest lekko zaburzony. Tak jak w naszym życiu. Na wystawie mamy pracę z lat 70. i te ostatnie. W 65. roku Ryszard Hunger skończył łódzką szkołę, teraz Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. I tak jak sam powiedział, chciał się wyrwać z tego nauczania akademickiego i malować duże prace ekspresyjne z rozmachem. Zresztą koniec lat 50., lata 60. jest to czas na świecie, kiedy pojawia się ekspresja, abstrakcja, wyraża się gestem artysta. Hunger doskonale wie, co się dzieje na świecie, ale on próbuje stworzyć swój własny język malarski. Tutaj przy pierwszej przestrzeni widzimy taką pracę, która ma taką siłę. Forma jest bardzo ekspresyjna i widzimy od razu kolor. I ten kolor, przyglądając się obrazom, zauważymy, że ten kolor jest bardzo ważny dla artysty. Jest też praca, która nazywa się Złota Klatka. I ona już zapowiada właściwie to myślenie Ryszarda Hungera. To znaczy takie sprzeczności, które właściwie rządzą światem. Mamy klatkę złotą. Z jednej strony to złoto to jest czymś pozytywnym, ale klatka już jest jakimś ograniczeniem. I to będziemy odczytywać, te sprzeczności, te zderzenia dwóch światów, porządku, chaosu, zamknięcia, otwarcia właściwie całej twórczości Ryszarda Hungera. Tu takie zdjęcie, które jest zrobione w miejscowości Tala w Toskanii i to jest dla takim też trochę kluczem dla tej wystawy, ponieważ wystawa została tak pomyślana, żeby skoncentrować się na pojęciu miejsca. Jesteśmy w Kazimierzu. Kazimierz jest taką przestrzenią realną, ale wywołuje pewne skojarzenia z miejscem, miejscem mitem, z miejscem właśnie metaforą, miejscem jakichś przeżyć. Kazimierz daje duże możliwości w interpretacji i w 1985 roku artysta został zaproszony wraz z grupą innych artystów, było ich 14, do miejscowości Tala w Toskanii. Jest to miasto sztuki, dlatego też tutaj jest ten związek Kazimierza, no, który też chciałabym, żeby tak określano i myślę, że tak można określić Kazimierz. W Tala Hunger dostał nagrodę za swoje realizacje. On umieścił właśnie to okno na murze XV-wiecznego domu. Umieścił na zewnątrz okno z pejzażem i ten koloryt tego pejzażu w oknie odbija się z tym naturalnym pejzażem, który widział artysta. Trochę to jest takie artlandowskie już, bo to jest takie wejście w naturę, w dialog z naturą. I to jest też pamięć miejsca. Tak? Artysta wychodzi z konkretnego miejsca, ale on potem to miejsce uniwersalizuje. I to jest najważniejsze. To uniwersalizowanie tego miejsca. Tak jak na przykład mamy tutaj taki obrazek z cyklu Pamięć miejsca.
Zawsze jest problem, jak się nawet ma pomysł, jak to zrobić, żeby to w końcu było obrazem, a nie jakimś wizerunkiem takim przedstawiającym coś. Prawda? Tylko żeby powołać formę, która ma własną autonomię, a jednocześnie daje się odczytać. Mój kolega, znany teoretyk sztuki Grzegorz Sztabiński, właśnie powiedział, widziałem u ciebie, że przeszedłeś od Arystotelesa do Platona. Powołanie takiej formy to trochę tak się czuję właśnie, jak właśnie bym powołał formę jakąś, która ma coś mówić, ale dla każdego co innego. nie jest jednoznaczna. No, w sztuce współczesnej szuka się innych środków. Ja zostałem przy malarstwie, dlatego że no, sama satysfakcja tworzenia obrazów jest tak wielka, że robiłem różne próby konceptualne w różnych okresach, ale satysfakcja malowania jest tak wielka. Znajdywanie innych zastępczych ekwiwalentów, sypanie piasku.
Czy nie uważa pan, profesor, że czasami to zwrot w kierunku konceptualizmu jest jakimś wyrazem niemocy warsztatowej?
No, różnie to bywa. Zajmowałem się konceptualizmem od strony teoretycznej. Na wykładach studentom tłumaczyłem, ludziom tłumaczyłem, co to jest konceptualizm. Ale właśnie konceptualizm nie daje tego, co daje na przykład malarstwo, że jak ktoś urodził się romantykiem, to może być romantykiem, a ktoś inny może być racjonalistą. A jak uprawia no, na przykład sypanie piasku, no to ten piasek sypią jednakowo. Romantycy, racjonaliści, nie można tam zaistnieć jako osobowość, prawda? Wyrazić tego, co jest charakterem.
Tutaj widzimy jakiś dialog z Rotko.
Pani, która jest właścicielką tych obrazów i ona to nazywała Rotko, to są moje Rotko. Ja nie myślałem wtedy o tym zupełnie i jeżeli tutaj jest coś, co nawiązuje do Rotko, to jednocześnie jest to wszystko, co się przeciwstawia, to znaczy materializacja koloru, prawda? Bo kolor można albo zdematerializować, żeby on był światłem na przykład, jakąś taką jednocześnie duchowością, a można go zmaterializować, żeby stał się materią o jakimś kolorze. Sakrum i duchowość zawsze mnie interesowało. To jest bardzo trudny problem, bo odbywają się takie konkursy, na przykład sakrum w sztuce, prawda, wystawy. No i jak tam ktoś kapliczkę namaluje, to już jest sakrum, prawda? I ta banalność tych wizerunków, czy odbiera to sakrum. A żeby się pojawiło sakrum, to musi się pojawić taka abstrakcyjna duchowość, nie nawiązująca do religii, tylko w uniwersalnym charakterze. I to jest bardzo trudno znaleźć, prawda?
Miejsce traktuje pan trochę jak palimpsest. Jest dla pana istotne nie tylko to, co tu i teraz, kiedy pan patrzy i kiedy coś pana inspiruje, jest dla pana też istotne to, co kiedyś, to, czego już nie widać. Więc daje pan obraz, także wyciągając z przeszłości na wierzch to, co było w tym miejscu. Czy to, kiedy myśli pan o miejscu, jest ważne?
Bardzo ważne. Właśnie to znakomicie pani odczytała moją myśl o miejscu, bo to miejsce jest jak warstwy, prawda? Zawsze mnie intrygowały stare freski, bo one ukrywają warstwy, które malarz tworzył, a potem są przykryte tynkiem. Nie widzimy dopiero, jak to odpada. Widzimy pracę, zapis trudu i tych warstw wszystkich. Na każde miejsce nakładają się takie moje cykl obrazów miejsca pamięci. To właśnie często takie zrywanie tych warstw, żeby dotrzeć tam głębiej. Nie fizycznie, bo to jest niemożliwe, ale właśnie mentalnie odsłaniamy zasłony, zrywamy warstwy, dodrapujemy się jakiegoś sensu, jakiejś prawdy, która jest pod spodem. To mnie intryguje.
To nie oko w takim razie patrzy, nie okiem się patrzy, wyłącznie.
Tak, no oko malarza w moim wypadku jest okiem, które kontroluje proces tworzenia obrazu. A to oko wewnętrzne szuka inspiracji, szuka prawdy, szuka formy. Nieraz oczywiście posługujemy się tym fizycznym okiem, żeby zobaczyć coś w świecie, co jest tak intrygujące, zaskakujące. Nagle zobaczone często odkrywa prawdę jakąś drugą, trzecią i to się zapamiętuje. Ale to zapamiętywanie to jest potem odkładanie w głębi i potem wyczerpanie z tej głębi, prawda? Kiedy się tworzy. To się przypominają, ale już przetworzone obrazy, zapamiętane jakieś sensy i to się składa wszystko na całość.
Malowanie jest takim oknem do oglądania świata?
Stefan Gierowski, z którym dużo rozmawiałem kiedyś o malarstwie, to mówił, my jesteśmy robotnikami, prawda, sztuki. Niektórzy podkreślają bardzo proces malowania, że on jest niezbędny, potrzebny, ale tego nie można podzielić, bo to nie jest tak, że malarz musiał skończyć w jakimś momencie malować obraz, no bo musiał na przykład pójść na obiad i wyłączył wszystko, prawda? Bo to dalej się maluje, myśli się o tym, jak to dalej, a potem się wraca i nagle jest jakaś bezradność, bo nie tak, jak się zaplanowało. Obraz daje mi dlatego dużo satysfakcji, bo to jest połączenie wszystkich tych, które są fizyczną realizacją, ale jednocześnie duchowym umaterialnieniem, prawda, pewnych rzeczy, które się wyobraża, widzi w wyobraźni. I one nagle się pojawiają, to się weryfikuje. Tego nie można rozdzielić. I często niektórzy mają przyjemność, czerpią z tego samego gestu kładzenia farby, malowania, nakładania, a niektórzy dopiero wtedy, kiedy zaczynają ten efekt oceniać, odbierać jego wartość.
Kiedy stoi się tu przy schodach, z prawej strony ma się obrazy pana z cyklu Okno, a po lewej stronie są pana obrazy najnowsze, które dzisiaj zobaczyłam po raz pierwszy. Kiedy jechałam na tę wystawę i przywoływałam sobie w pamięci pana cykl z oknami, to myślałam sobie, że bardzo bliski mi to jest sposób myślenia o docieraniu do rzeczywistości, że przez jej fragment można zobaczyć zdecydowanie więcej niż kiedy patrzy się na całość. I przyszło mi wtedy do głowy takie sformułowanie jak szczelina. Pomyślałam sobie, że dla mnie ważna jest, jak dla pana okno, szczelina, że przez szczelinę widać czasem zdecydowanie więcej, że to przez szczelinę dociera się do różnych fragmentów rzeczywistości intensywniej niż patrząc na szeroki pejzaż. I wchodzę na wystawę i widzę szczeliny. Jak pan przeszedł od okna do szczeliny właśnie? Co się zmieniło w pana sposobie patrzenia?
To jest bardzo trafne, bo może szczelina była na początku, gdzieś w podświadomości, ale to, co pani trafnie powiedziała, że przez szczelinę widać więcej. Dlaczego? Zacząłem się zastanawiać. Okno dało taką okazję, żeby to, co jest na zewnątrz i to, co jest wewnątrz, to, co jest atakujące, to, co jest nasze intymne, zamknięte, zestawić w jakiś sposób, prawda? I wtedy, kiedy się zestawi, jak każdy kontrast w sztuce, czy kolorystyczny, czy kontrast formy, on podkreśla mocniej jedno i drugie. I kiedy jest szczelina, to jest właśnie to, co się wdziera, albo i to nas uderza, albo właśnie przeszkadza nam to, co zasłania, to, co przez szczelinę się wdziera. Ta szczelina w tych nowych obrazach to jest po to, żeby skontrastować i zderzyć to, co jest na przykład jakąś stabilizacją, jakąś pewnością, jakimś bezpieczeństwem z tym, co z zewnątrz wdziera się jako żywioł niekontrolowany, niezorganizowany, nieuświadomiony często i atakuje tę stabilizację czy ten porządek. To jest właśnie to, co się pojawia i w oknach, i co było u podstawy, że zacząłem je tworzyć. I to, co kontynuuję w obrazach, niektórzy mówią, że zderzam właśnie ekspresję z porządkiem, ale to również w człowieku są te dwie natury. Życie z tego się składa, świat również.
Różnica między oknami, a tymi obrazami najnowszymi, tymi szparami, szczelinami, przez które też wdziera się rzeczywistość, tak jak przez okno, jest dla mnie też taka, że tu przy oknach czuję się bezpieczniejsza. Tu jest ta przestrzeń, za którą mogę się schronić, ona jest wyraźna. Ba, nawet mam szansę być może zamknąć to okno. W przypadku pana obrazów najnowszych, tej przestrzeni, za którymi mogę się schować, prawie nie ma. Tego porządku jest zdecydowanie coraz mniej. Jest w tym bardzo duży niepokój.
Gdybyśmy odnieśli to do obecnej sytuacji, to nie mamy właśnie żadnego domu, który by zapewniał nam spokój przez zamknięcie. bo ten niepokój, nawet jeżeli my się zamkniemy, to będzie dotyczył naszych przyjaciół, rodziny, domu, miasta, państwa, świata, przyrody. To wszystko pozostaje, bo to nie tylko wdziera się przecież przez uchylone okno czy szparę, ale wdziera się do naszych myśli. Myśli często, które były uporządkowane, świat był racjonalnie uporządkowany, my wiedzieliśmy, co mamy robić, kiedy i z kim. I tu raptem to wszystko zostaje zakłócone. To już nie można zamknąć okna. Nie wystarczy. Choćby przez informatory będzie dalej nas niepokoić albo zadzwoni telefon.
To co jest ratunkiem? Co nas może przenieść na inny etap? Bo nie chciałabym tego nazywać powrotem do takiej struktury, którą mamy przy oknach, prawda? Bo powrót jest w zasadzie niemożliwy. Musimy zmienić też swoje bycie, swój sposób myślenia o sobie, o świecie, o relacjach. Co nam w tym może pomóc? Czy sztuka może nam w tym pomóc?
Tak kiedyś artyści mówili, że pozostała sztuka, ale sztuka, która wyraża te niepokoje, no to sama zaczyna niepokoić również i twórcę. Byłby nieszczery, gdyby to innym pokazywał. Zobaczcie, jest jakiś niepokój, a sam był zadowolony, że dobrze ten niepokój nam... Ja myślę, że to co nam zostaje, to jest nadzieja na jakiś porządek, który może się pojawić, ale to dzięki ludziom musi powstać. Także no, moglibyśmy powiedzieć, pięknie wierzmy w ludzi, że oni jakiś porządek potrafią zaprowadzić, choćby najbliższych, rodzinę, przyjaciół, że zorganizujemy. No, ja tu mogę dać przykład porządku, który się pojawił dzięki temu, że pani Dorota zorganizowała tę wystawę. Ona jest jakimś uporządkowanym bytem. Tu się czuję spokojnie, bo widzę, że wszystko jest tak, jak powinno być. Jeżeli zaczniemy tworzyć takie właśnie relacje między nami i organizować coś dobrego, nawet na poziomie sztuki czy kultury, to może uda się.
Na poziomie tych najprostszych gestów.
Wokół siebie to mamy trochę wpływu.
Te gesty raz porządku, a raz chaosu, miałam też skojarzenie z jazzem, który jest panu przecież bardzo, bardzo bliski. Jest rytm, musi być jakiś porządek, po to, żeby można było wprowadzić w to też jakiś chaos, jakąś dysharmonię. Chciałam pana zapytać o bliskość sztuk, o powiązanie sztuk.
Trafnie pani przywołała. Zajmowałem się i zajmuję od bardzo wielu lat kolorem, dlatego że on jest najbliższy mojej ukochanej muzyce, bo jest czystą abstrakcją i nawet w języku, prawda, gama kolorów, gama akord barwny i tak dalej, i tak dalej. Kandyjski o tym zresztą pisze bardzo dużo. Kolor, ale i barwa. Tak jak w muzyce mamy jakiś określony akord czy dźwięk, ale na jakim instrumencie i z jakiej barwy mu nadać. Czy to ma zagrać fagot, czy to ma zagrać, mają skrzypce. Ta sama melodia. To samo jest w malarstwie. Ten kolor może być ten sam czerwony, ale raz on jest właśnie miękki, taki brzmi jak fagot, a raz jest ostry, prawda? I tutaj te związki z muzyką uwalniają malarstwo, zwłaszcza kiedy ono jest abstrakcyjne, uwalniają od tego porównania z dosłownym światem, przedmiotem, kolorem czegoś konkretnego, a dają to, co jest w muzyce, bo muzyka uwalnia nas, czujemy dzięki temu coś więcej w akordach, w brzmieniach, w tonacjach. W chórach, orkiestrach nagle brzmi coś wielkiego. W malarstwie często przypominałem sobie właśnie, na przykład kiedy robiłem obrazy, ten cykl Imago abstrakcyjny, to albo tę strukturę porządkowałem poprzez rytmy, które są przecież też z muzyką związane, albo zestawy barwne, które tworzyły akordy, kontrasty, jak uderzenia, jak synkopa. To, co w jazzie jednocześnie było porządkiem, nagle pojawiała się szalona improwizacja, zawsze można było to wszystko zakłócić i mógł się pojawić ktoś, kto znany temat zagrał zupełnie inaczej. I to przenikanie się, zresztą słucham dużo muzyki wtedy, kiedy maluję. Niektórzy artyści malują dosłownie utwory, czy poświęcają to jakimś znanym, ulubionym muzykom. Ja nie w ten sposób, ale to słuchanie muzyki przede wszystkim mnie otwiera na jakieś nowe, słyszę nowe brzmienie i widzę nowe zestawienia, na przykład formy czy kolorów, czy wprowadzam jakiś nowy rytm.
Tamta ostatnia przestrzeń, jeszcze o tym chciałabym dwa zdania powiedzieć, dużo tam Strzemińskiego, to znaczy z tyłu głowy ma się obraz Strzemińskiego. Przypomnijmy, że to pan nadał szkole imię Strzemińskiego, to pan dialoguje także z nim, bardzo często malując, to pan także, nawet w tej naszej dzisiejszej rozmowie pojawiają się takie wątki, których hasła, bo nie rozwiązania, ze Strzemińskim też były związane. Zaczęliśmy od patrzenia. No, tak. Cała teoria o patrzeniu, przecież widzenia od Strzemińskiego. Wspominaliśmy o roli sztuki. No, społeczna rola sztuki, rzecz niezwykle ważna. I tak można by było wymieniać i wymieniać. Proszę opowiedzieć o relacji ze Strzemińskim, o pana, sposobie myślenia o nim.
Kiedy ja rozpocząłem studia, to Strzemiński był dla mnie mitem. I wielu właśnie jego uczniów, którzy wtedy byli moimi profesorami, kolegów, tworzyło z niego mit, właśnie z jego sztuki, nadając własne interpretacje. Potem, kiedy już zacząłem pracować w szkole, no to zacząłem szukać nowych interpretacji, ale i poznawać ludzi, którzy nagle mówili o nim inaczej. Miałem wspaniałe rozmowy z Opałką, który studiował przez rok, znał Strzemińskiego. O Strzemińskim. Rozmawiałem z innymi artystami, którzy się spotkali z nim, ale nie byli właśnie takimi mitotwórcami. Niektórzy nawet krytycznie. A potem przeczytałem wszystkie teksty, które były dostępne. No i stwierdziłem, że Strzemiński to jest przede wszystkim artysta, który mówi o tym, że nie można robić jednej rzeczy, bo ona jest dobra, a tak próbowano nam tego Strzemińskiego przedstawiać, że on stworzył teorię widzenia, że on stworzył podstawy, program szkoły i trzeba to jednakowo realizować. A potem odkryłem, że ten Strzemiński mówi, że każdy czas ma swoją sztukę, swoją kompozycję, że nie można uczyć tego samego, bo przyjdą inni studenci, inne czasy i to wymaga zmiany. I pamiętam, jak byłem rektorem w każdym wykładzie inauguracyjnym, starałem się zawrzeć jakieś cytaty ze Strzemińskiego, właśnie pokazujące go w ten nowy sposób. Kiedy malowałem obrazy, myślałem bardzo często o nim, ale właśnie z tą interpretacją taką, jakby on sobie życzył. Nie doktrynalną, żeby nie było doktryny, bo doktryna to jest coś, co najbardziej niszczy sztukę i edukację zwłaszcza. Czyni szkołę w tym złym znaczeniu akademicką, bo powtarza nieustannie. No są pewne rzeczy, które muszą być zawsze, tak jak ortografia w języku, prawda? Chociaż też się to zmienia. Ale to był dla mnie właśnie ten kontakt ze Strzemińskim, na tym polegał. I również w swoim malarstwie czerpałem i poddawałem nowej interpretacji i jego pewne myśli, tak jak gdyby on żył, to on dzisiaj to by to tak zrobił, ale nie tak jak wtedy.